Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dzisiaj w audycji zapraszamy do Sopotu i głównie będziemy mówić o komunikacji tej drogowej, między innymi o propozycjach władz kurortu dotyczących wysokich opłat za parkowanie w mieście, a będą o tym decydować radni o podwyższeniu opłat, więc to ich zaprosiłam do studia. Grażyna Czajkowska, Kocham Sopot, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
Witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Jarosław Zawoda, Koalicja dla Sopotu.
Dzień dobry Państwu.
I Paweł Petkowski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
W Sopocie dzięki zmianie przepisów już można pobierać opłaty za parkowanie w weekendy i miasto się do tego przymierza. Chce wprowadzić śródmiejską strefę płatnego parkowania. Swoim zakresem obejmie obecne podstrefy A i B z wyłączeniem ulic Rzemieślniczej, Jana Skolna, Grodgera, Moniuszki 1 maja i 23 marca, gdzie będzie możliwe parkowanie na starych zasadach od poniedziałku do piątku w godzinach 9-22. Na ulicach wyłączonych z tej śródmiejskiej strefy wprowadzone zostaną niewielkie podwyżki. Kierowcy zapłacą 7,20 za pierwszą godzinę, 8,60 za drugą i 10,30 za trzecią godzinę postoju. Ale inne zasady będą panowały w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, gdzie godziny parkowania będą te same od 9 do 22, ale już trzeba będzie płacić od poniedziałku do niedzieli. Pierwsza godzina kosztuje 9,50, druga 11, trzecia 13 zł. Od czwartej godziny stawka to ponownie 9,50. Przyznam, że ja nie znam osoby, bo troszkę tutaj też dyskutowaliśmy w radiu, nie znam osoby, która poznała te stawki i jej nie zszokowały. Wszyscy twierdzą, że są bardzo wysokie. Radny Jarosław Zawada.
Dziękuję bardzo. Do wprowadzenia tej zmiany przygotowaliśmy się przez wiele miesięcy. Przeprowadziliśmy badania, mamy badania preferencji. Organizowaliśmy panel obywatelski, wzmocniliśmy też komunikację w postaci linii 177, która obsługuje dolny taras naszego miasta. I wyszło nam z tych obserwacji, z tych konsultacji, że ta rotacja miejsc w centrum miasta jest bardzo mała, na niskim poziomie. Że generalnie większość ludzi, która przyjeżdża do naszego miasta, nie może znaleźć miejsca, żeby zostawić swój samochód, więc chcielibyśmy, żeby ta rotacja była jak największa, żeby każdy mógł skorzystać z usług, które nasze miasto oferuje. Stawki faktycznie są wysokie. Osobiście też mam wątpliwości, czy to powinno funkcjonować przez cały rok, czy tylko w wysokim sezonie. Weekendy do 22 w listopadzie czy w lutym też wydają się być dosyć mocno ryzykowne, patrząc na to, że w naszym mieście niestety jest coraz więcej wolnych lokali, więc dyskusja trwa, to jest jak na razie propozycja. Pojawiają się różne głosy w przestrzeni publicznej, wsłuchujemy się nadal w te głosy. Ale też trzeba przyznać, że jest pewien paradoks, że z jednej strony chcielibyśmy, żeby było mniej turystów, żeby w mieście było spokojniej, ale z drugiej strony oczekujemy, że w 30-tysięcznym mieście będą usługi na każdym kroku, że będzie mnóstwo wydarzeń kulturalnych, że będą lokale gastronomiczne, ale niestety nie da się tego pogodzić. Jakby Sopot zawsze był miastem turystycznym i wydaje się, że mieszkańcy zyskują na tym, że ci turyści w mieście są. Jest to czasami oczywiście uciążliwe, szczególnie w miesiącach letnich, ale tak naprawdę gdyby nie turyści, to w naszym mieście nie można byłoby zorganizować tak wielkiej ilości wydarzeń kulturalnych, z których przecież korzystają w dużej mierze mieszkańcy. To samo jeśli chodzi o punkty gastronomiczne, to też jakby mieszkańcy mają tą bardzo bogatą ofertę. Warto też wspomnieć, że Gdynia również idzie w ślad Sopotu i też planuje podnieść stawki. Też uważają, że to przyczyni się do większej rotacji w Śródmieściu. Więc jest to taki chyba trójmiejski trend, żeby jednak ta rotacja była jak największa. No i wydaje się, że to tylko i wyłącznie wysokością stawek można wprowadzić. Miasto Sopot jest bardzo ograniczone, jeśli chodzi o możliwość tworzenia nowych miejsc parkingowych. W sezonie mamy parking bufojowy, mamy Meleksy, ale no to nie jest wystarczające działanie.
W Gdyni tych stawek jeszcze nie znamy. Jak Grażyna Czajkowska z klubu Kocham Sopot patrzy na te zaproponowane kwoty przez władze miasta?
No właśnie, przede wszystkim muszę powiedzieć, że ja je znam od wczoraj z informacji prasowej. Jeszcze nie dotarła do nas bezpośrednio, do radnych, informacja i dyskusja na ten temat. Oczywiście możliwość pobierania opłat za parkowanie w sobotę i w niedzielę, to jest temat, który od wielu lat, o którym rozmawiamy i miasto Sopot wiemy, że występowało, żeby taką możliwość otrzymać. To taka zapowiedź oczywiście była i wiedzieliśmy o tej decyzji, że parlament przegłosował taką możliwość, ale o konkretach jeszcze nie. Więc to, co pani mówi i ta wysokość stawek jest mi znana od wczoraj, przedwczoraj z informacji prasowych. I też wczoraj od razu do mnie napisał młody mieszkaniec Sopotu, który pracuje tu. I dla niego dowozi dzieci do żłobka, do przedszkola i tutaj mamy też taką opłatę 500 zł miesięcznie za właśnie możliwość parkowania na terenie całego Sopotu. Ona ma zostać podniesiona do 600 zł. No i on mówi, że jego jako młodego człowieka nie stać na to, że to jest zbyt wysoka opłata. Więc to już jest pierwszy sygnał, że należy też o tych wszystkich uzgodnieniach, o szczegółach dyskutować. Poza tym też mam takie głosy od mieszkańców Sopotu, takich połowicznych mieszkańców, którzy mają tu drugie mieszkanie, płacą podatek od nieruchomości, płacą też opłatę turystyczną jak od swoich turystów, którym od czasu do czasu wynajmują. Sami tutaj przyjeżdżają. No i dla nich też to jest to 600 zł. I oni mówią, no trochę się dokładamy do budżetu miasta, a jesteśmy traktowani jak taki turysta zewnętrzny. Więc tu są głosy z dyskusji, które pokazują, że diabeł tkwi w szczegółach i należałoby jeszcze o tym porozmawiać. Jak też te grupy włączyć i żeby były zadowolone. No ale o szczegółach no, nie mogę mówić, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o tym na komisji.
A te stawki pani zdaniem dla przyjezdnych za pierwszą, drugą, trzecią godzinę są
no
wysokie?
Tak, 9,50 to się wydaje szokujące. Chociaż na parkingach prywatnych są takie stawki. Parking na ulicy Majkowskiego przy NDI ma poza sezonem 10 zł za godzinę, w sezonie 12, a nawet jak jest bardzo tłoczno, to i 20 podnoszą. Oni mają tam tablicę elektroniczną, no ale nie można się na tym wzorować, bo to jest zupełnie co innego, więc 9,50 rzeczywiście szokuje.
Paweł Petkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Pani redaktor, szanowni państwo, no kilka oczywiście refleksji w tym temacie mam. Pierwsza to też mam takie poczucie jak przedmówcy, że pewne sprawy nie zostały jeszcze nam przedstawione jako radnym. Powinna być najpierw taka dyskusja tutaj wewnątrz, żebyśmy mogli na komisjach czy nawet na sesji Rady Miasta o tym podyskutować, tak żeby miasto mogło z jakąś informacją wyjść. Tutaj czuję taki kompletny falstart pani prezydent i Urzędu Miasta w tym obszarze. Oczywiście stawki szokują, to jest kolejna sprawa. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości od dawna zabiegamy o to, aby mieszkańcy mogli korzystać z wydzielonych obszarów miasta za darmo. To im się po prostu należy. Ten głos nie jest oczywiście wysłuchany przez większość, która rządzi miastem. Ale szanowni państwo, patrząc na to, że ciągle nie mamy takich w pełni sprawnych parkingów buforowych, bo ten temat jakby wraca od strony Gdyni nie mamy od zawsze nie mamy takiego parkingu, żeby od strony Gdyni, która wiemy też bardzo duży ruch turystyczny generuje, a od strony Ergo Areny ten parking oczywiście w części spełnia swoje oczekiwania, w części nie, no bo dzieje się tam dużo wydarzeń sportowych i koncertów i różnego typu. Więc ten parking naturalnie jest wyłączony wtedy z obsługi jakby turystów. Mam wrażenie, że miasto wylało dziecko z kąpielą, z tymi stawkami no, zaporowymi. No i tak nie powinniśmy traktować, w moim przekonaniu, turystów, którzy do nas przyjeżdżają, są naszymi gośćmi. I też należałoby się pochylić właśnie kwestii, czy jakie stawki są w sezonie, a jakie stawki poza sezonem. Tu, tak jak radny Zawada podkreślił, nawet on, to też mnie trochę dziwi, nawet on jest tym zaskoczony, że takiej dyskusji nie było. No i to jest kompletnie niedopracowana propozycja.
Grażyna, tak, jeszcze podkreślić. Jeśli mogę dopowiedzieć. Rzeczywiście panel obywatelski na temat parkowania w zeszłym roku odbył się. Było wiele rekomendacji i część z nich tutaj jest ujęta. żeby te preferencje dla mieszkańców były większe i te 2 godziny darmowego parkowania dla mieszkańca, no to jest odpowiedź na ten panel obywatelski. Ale, no
ale,
też...
ale 2 pojedyncze godziny, pani radna.
No to, tak?
Czyli,
no tak,
a wiemy, że w godzinę nie zdążymy pójść na molo i z powrotem. No, pamiętajmy, jaką
nawet
mamy strukturę.
Nawet czasem załatwić sprawę w urzędzie,
prawda?
I pójść na zakupy.
To jest za mało. Godzina jako pojedynczo jest za mało.
Dobrze, no to są właśnie szczegóły. Ja to tak przeczytałam 2 godziny, a nie doczytałam, że to jest oddzielnie. Odrębne, no bo to tak, też czyli... nie rozmawialiśmy jeszcze o tym. Ale też tutaj się odniosę do sezonowości. Ja jestem mieszkanką Dolnego Sopotu i widzę, jak wygląda zatłoczenie jednokierunkowych ulic w Dolnym Sopocie. To w weekendy rzeczywiście trudno jest znaleźć miejsce parkowania, do parkowania i w sezonie też. I w te weekendy takie bardzo popularne, długie weekendy. Ale poza weekendami, no to nie ma w ogóle problemu z zaparkowaniem. Nawet w okolicach Bohaterów Monte Cassino, ponieważ nie ma mieszkańców. Nie ma też wielu firm, które znajdują się w tych okolicach, więc obserwuję to od kilku lat, jak ubywam liczby mieszkańców w kamienicach. Też w tygodniu nie ma problemu z zaparkowaniem, nawet w miesiącach tych ciepłych, no oczywiście poza lipcem i sierpniem. Ale no to tutaj też można by ponegocjować i zróżnicować te stawki pozasezonowe.
Jarosław Zawada.
Dziękuję. Odnosząc się do słów do radnego Petkowskiego, no to chciałem przypomnieć, że tutaj mieszkańcy jednak mają preferencje w postaci właśnie wspomnianych przez Jadną Czajkowską 2 godzin. One są faktycznie oddzielne z tego względu, żeby ta rotacja była jak największa. Ale też wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają kartę sopocką, będą mogli parkować w niedzielę za darmo przez cały dzień. Więc to też wnioski z panelu obywatelskiego, ale też z różnych głosów, które się pojawiały w przestrzeni miejskiej. Parking buforowy funkcjonuje na granicy z Gdańskiem przy Ergo Arenie. Jest on połączony już, jak wspominałem, liniami meleksowymi. Spełnia swoją rolę. My tutaj wszyscy jesteśmy przedstawicielami Komisji Turystyki, Uzdrowiska i Ochrony Środowiska. Stąd jakby zwracamy uwagę na ruch turystyczny. Ten projekt był konsultowany, to też w odniesieniu do słów radnego Petkowskiego, ale debata się toczy, więc każdy ma prawo wypowiedzieć swoją opinię na ten temat. Ja osobiście no, widzę duże zagrożenia poza sezonem w kontekście tego, że tych lokali niestety nam ubywa. I myślę, że jednak te stawki mogą przyczynić się do tego, że tych turystów w mieście będziemy mieli mniej.
Ja tak. Tylko ad vocem do pana radnego Zawady. No, po raz któryś pan podkreśla, że debata się toczy. Ja nie zostałem zaangażowany, myślę, że pani radna Grażyna również nie, w taką debatę w sensie obecnym stanie. Z tego co wiemy, od 1 maja te stawki mają wejść. To nie jest tak, że my dyskutujemy...
To jest propozycja.
No ale one są konkretnie zapowiedziane, tak? No chyba, że pan oczekuje, że teraz będzie zmiana, więc to byłoby zupełnie dziwne. Więc one mają konkretnie wejść. Dlatego pani redaktor też jest no, zbulwersowana skalą. I podkreślmy, że temat jest absolutnie, jest falstartem w moim przekonaniu i powinniśmy naprawdę porządnie do tego tematu podejść, bo jest to wieloaspektowy temat, a my, jak pan radny podkreślił, niedziela jest dla mieszkańców za darmo, świetnie, jeszcze tylko 6 dni i zostanie spełniony postulat radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli?
Czyli od poniedziałku do soboty.
Tak jest.
Włącznie.
Jeszcze, jeśli mogę dopowiedzieć, bo sprawa kwoty i stawek za parkowanie nie może być dyskutowana w odrębności od miejsc do parkowania. A te miejsca do parkowania, jeżeli podnosimy i ograniczamy strefy wjazdu czy strefy parkowania, no to musimy je znaleźć. Czyli parking buforowy. My jako Kocham Sopot od wielu lat o tym mówiliśmy i żałowaliśmy, że od strony Gdyni ta przestrzeń, gdzie w tej chwili no, znajdują się dealerzy samochodowi, że została sprzedana tak sukcesywnie działka po działce. A to była część, która mogłaby być rezerwą na parking Buchorowy od strony Gdyni. I tego parkingu nie mamy. I mamy od strony Gdańska, rzeczywiście on spełnia w sezonie swoją rolę, ale poza sezonem w długi weekendy nie funkcjonuje, więc tu też jest brak miejsca, gdzie turyści mogą zostawić samochody, bo życzeniowo chcielibyśmy, żeby jak najmniej ludzi przyjeżdżało samochodami i tylko komunikacją miejską. Mamy nowy autobus 177, który ma jakby zapewnić taką możliwość objeżdżania całego Sopotu, ale jednak no, ludzie mają samochody, przyjeżdżają tymi samochodami, chociażby z województwa pomorskiego. Dla nich jest blisko tutaj w ciągu jednego dnia przyjechać na spacer, więc musimy jakąś przestrzeń dla nich zarezerwować.
I też tak się zastanawiam, jak ktoś przyjeżdża na urlop do Sopotu, wymarzy sobie ten Sopot, myśli o nim przez cały rok, przyjedzie ktoś z Krakowa, z Warszawy i go, przepraszam, na to stać, to zostawia ten samochód na kilka godzin i myślę, że będzie tam stał. I pytanie, czy właśnie górowanie tych stawek, podwyższanie ich, czy to zwiększy na pewno te rotacje w mieście? Jarosław Zawada.
O tym mówią badania preferencji. Na ten temat wypowiadają się też eksperci, że w tym przypadku powinna ta rotacja nastąpić. Ale tak naprawdę to wszystko zależy od specyfiki danego miasta, też od sezonu, od pogody, no, w zależności od tego, jaki jest napływ turystów do naszego miasta. Więc będziemy obserwować. Ja kolejny raz podkreślam, że to jest propozycja. Rada Miasta nie podjęła jeszcze żadnej uchwały. Radny Piotrkowski to doświadczony radny i powinien wiedzieć, że uchwałą Rady Miasta Sopotu wchodzą różne nowe pomysły, które są zgłaszane. Na razie toczy się debata, wsłuchujemy się w różne głosy i będziemy podejmować decyzje na podstawie analiz.
Ja króciutko jeszcze dodam, że sam czas tej strefy od 9 do 22 też budzi moją dużą wątpliwość i gdybyśmy te sumy po prostu połączyli, to wyszłoby około 130 zł za dniówkę. To, szanowni państwo, to jest też w moim przekonaniu dyskryminujące dla osób, które nie posiadają wielkiego portfela, chciałyby odwiedzić nasze miasto, więc podkreślę, wylanie dziecka z kąpielą, zbyt radykalne kroki. Powinniśmy usiąść, przemyśleć, żeby połączyć te wszelkiego rodzaju plusy, minusy i te strefy też jakoś uporządkować.
No to zobaczymy, czy przyjdzie refleksja i czy władze miasta jakoś zweryfikują te swoje propozycje. Teraz robimy krótką przerwę.
Strefa samorządowa.
Dzień dobry, witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o Sopocie, o komunikacji w mieście. Przypomnę, że w studiu są radni Grażyna Czajkowska, Paweł Petkowski i Jarosław Zawada. Sopot chce przeprowadzić kompleksowe badanie mobilności i potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Na przełomie marca i kwietnia będą chodzić ankieterzy i zapytają 1000 osób, jak poruszają się po mieście. Te wyniki analizy będą fundamentem dla przyszłej oferty transportu zbiorowego w mieście. W Sopocie od grudnia jeździ już wewnętrzna linia 177. To jej uruchomienie to efekt apeli mieszkańców. Łączy ta linia osiedla Górnego Sopotu z Dolnym Tarasem. Sprawdza się ta linia, czy nie, waszym zdaniem, Grażyna Czajkowska?
No, informacja prasowa znowu, o której się dowiedziałam wczoraj, więc były zapowiadane te konsultacje, no, ale terminy i że to będzie taka forma, to dopiero ze strony miasta albo też zapowiedzi radiowych usłyszałam i no, liczę, że to jest odpowiedź na wnioski mieszkańców, bo jak pojawił się autobus 177 i mocno zmieniła się trasa autobusu 122, no to starsi mieszkańcy zaczęli nas tu szturmować, nawet pojawiali się na komisjach z ogromnymi pretensjami, że nie mają autobusu 122, który jeździł w Dolnym Sopotem. I ja rozumiem, przyzwyczajenia starszych ludzi trudno zmieniać i przez lata, od kiedy ja pamiętam, zawsze był 122 na tej samej trasie. Więc tutaj starsza generacja była bardzo zawiedziona, że tego autobusu nie ma. 177 objeżdża cały Sopot. No, czas podróży czasami jest bardzo wydłużony, bo jak chcesz z miejsca A do B pojechać, a akurat on jeździ naokoło na tej trasie, która ciebie interesuje, no to przy spieszeniu się do szkoły, czy to trzeba sobie dołożyć czasu. No ale jest taki autobus po mieście. Mieszkańcy od dawna o tym mówili, że brakuje takiej linii. Myśmy też mówili o jakimś mniejszym autobusie, o mniejszych wymiarach, który by jeździł, my jako Kocham Sopot mówię, który by jeździł po Sopocie. No w tej chwili jest ten, no zobaczymy. Podobno mieszkańcy jeżdżą tym 177, ale na pewno na temat 122 i braku transportu do na lotnisko i na starsi ludzie korzystali też z tego autobusu, dojeżdżając do cmentarza na Srebrzysku. I tutaj są głosy bardzo krytyczne, że go nie ma. Więc liczę, że ta dyskusja będzie trwała i że ewentualne zmiany mogą nastąpić.
Jarosław Zawada, pan linią 177 jeździł?
Tak, pani redaktor, jeździłem linią 177, kiedyś o tym tutaj nawet wspominałem, jak ona wystartowała 1 grudnia. Była odpowiedzią na postulaty mieszkańców, którzy chcieli z wyścigów mieć połączenie w Dolny Tajas, a z kolei z Dolnego Tajasu mieszkańcy chcieli dostać się do Głównego Tajasu, dlatego ona jeździ dookoła miasta.
No już 3 miesiące jeździ, więc też jakieś wnioski powinny być.
3 miesiące funkcjonuje. Sporo pasażerów wsiada na przystanku Grand Hotel. To są też Kujacjusze, ponieważ ta linia jeździ też przez Sanatorium Leśnik. Mieszkańcy mogą bezpośrednio pojechać do przychodni na ulicy Rzemieślniczej, co też było ważnym aspektem. Można korzystać dzięki temu bez żadnych problemów z miejskiej pływalni. Więc linia połączyła wiele ważnych punktów na terenie miasta. Funkcjonuje 3 miesiące. Wydaje się, że to jest jednak krótki czas, patrząc też na to, jaka była zima, żeby oceniać frekwencję w tych pojazdach. Kursuje jeden autobus na godzinę, więc myślę, że przed nami jeszcze sporo czasu, żeby obserwować, jak w poszczególnych miesiącach ta linia funkcjonuje, aby dokonać ewentualnej korekty. Ta linia była zapowiadana jako pilotaż, dlatego też intensywnie się jej przyglądamy. Badania przeprowadzamy cyklicznie, jeśli chodzi o komunikację miejską. W trakcie wprowadzenia ostatnich zmian zapowiadaliśmy, że będą kolejne badania. Dotrzymujemy słowa. Te badania właśnie zostały ogłoszone. Myślę, że nie ma jakby tutaj możliwości powrotu do starej trasy linii 122. Dojazd do szpitala na Zaspie był postulowany przez mieszkańców na przestrzeni ostatnich wielu lat wielokrotnie i w końcu się to udało. Mieszkańcy Sopotu mogą bezpośrednio dojechać do szpitala na Zaspie i to połączenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Jednocześnie no, cały czas toczy się debata tu publiczna na temat bezpośredniego połączenia Sopotu z lotniskiem, ale też połączenia Sopotu z Wrzeszczem, z dojazdem do Ikei chociażby. Tak? Takie głosy pojawiają się w przestrzeni medialnej. Ja swojego czasu proponowałem, żeby na przykład linia 110, co któryś kurs zaczynał się na Kamiennym Potoku, bo nie tylko mieszkańcy Sopotu protestują, ale też mieszkańcy Oliwy, którzy też stracili bezpośrednie połączenie z lotniskiem. Więc wydaje się, że może to jest jakieś rozwiązanie, żeby zaspokoić potrzeby zarówno mieszkańców Sopotu, jak i Oliwy. Ale no, my nie mamy własnej komunikacji miejskiej, o czym wielokrotnie na antenie była mowa. Więc musimy się opierać też na analizach miasta Gdańska czy miasta Gdyni i wspólnie podejmować te działania. Ta współpraca jest na bardzo dobrym poziomie, więc mam nadzieję, że no, ostatecznie po tych badaniach pojawią się kolejne korekty.
No właśnie, ale jeśli mieszkańcy cały czas podnoszą kwestię dojazdu do lotniska, czyli linii 122 i powrotu na stary, na jej stary kurs, starą linię, no to należy się spodziewać, że takie będą też wyniki tych konsultacji.
Dlatego pewnie zleciliśmy te badania profesjonalistom, aby zobaczyć faktycznie, jakie jest zapotrzebowanie mieszkańców. Widzimy tą debatę, obserwujemy, wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, ale chcielibyśmy mieć też rzetelne badania ekspertów, którzy przedstawią też różne rozwiązania.
Paweł Petkowski.
Panie redaktor, ja nie jestem radnym dzielnicy Oliwa, jestem radnym Sopotu i chcę dbać o mieszkańców, którzy faktycznie zostali odcięci od dojazdu do lotniska. A wiemy, że mieszkańcy, tak jak całego naszego Trójmiasta, lubią latać i często korzystają z tego lotniska, więc uważam, że to jest skandal, że to zostało, ta linia została wyłączona. Zresztą ta linia gdzieś już na początku jesieni naprawdę budowała wielkie napięcia i bulwersowała mieszkańców. Mieliśmy szereg, jako klub Prawa i Sprawiedliwości, szereg informacji od osób w różnym wieku, tutaj do pani Grażyny, w różnym wieku, nie tylko oczywiście seniorów, ale też ludzie w średnim wieku i młodych, bo bardzo ten dolny taras raz, że z jednej strony ludzie się przyzwyczajają do linii, to jest naturalne, ale odcięcie ich od takich tras jak lotnisko jest nadal skandaliczne. Ale wracając do linii 177, ja odrobiłem pracę domową i dwukrotnie przejechałem całą trasę w różnych godzinach, tak żeby zobaczyć, jaka jest frekwencja, ile osób korzysta. Więc jestem rozczarowany ilością osób, naprawdę bardzo mało. Był pan kierowca, byłem ja i może były 2-3 osoby tam w porywach. Więc faktycznie to trzeba byłoby przemyśleć. A o to przemyślenie żeśmy apelowali już w październiku zeszłego roku jako Klub Radnych Sprawiedliwości, aby przeprowadzić szeroko zakrojone konsultacje na temat komunikacji w mieście. I szanowni państwo, zostało to odrzucone, więc bardzo się cieszę, że teraz jest jakaś refleksja i te konsultacje ruszą. To też uważam, że jest praca radnych Prawa i Sprawiedliwości. Kolejna sprawa, szanowni państwo, to my płacimy kilkanaście milionów rocznie podmiotom z Gdyni i Gdańska za obsługę tej komunikacji w Sopocie. I chciałbym podkreślić, my zasługujemy na najlepszą komunikację, najlepszy tabor, jaki istnieje, najbardziej ekologiczny i najbardziej dopasowany. Bo mam silne przekonanie, że ten tabor gdyński czy gdański, on często jest za duży. Jest jakby ten wolumen jest ilościowo jest zbyt duży na osoby, które korzystają. Wolałbym, żeby te autobusy jeździły częściej i były mniejsze i obsługiwały, tutaj mówię, w konsultacjach też by nam to wyszło, obsługiwały może inne jeszcze miejsca niż obecnie. Więc to, co się dzieje, to super, ale dziękuję, że po blisko pół roku państwo macie taką refleksję, żeby wrócić do konsultacji, którą my zaproponowaliśmy w październiku zeszłego roku.
Jarosław Zawada.
Szanowny panie radny, konsultacje były zapowiadane przed tym, jak państwo sugerowali, żeby takie konsultacje się odbyły. Jak już wspomniałem, dotrzymujemy słowa i te konsultacje będą organizowane. Nie możemy, nawet jak jesteśmy radnymi miasta Sopotu, funkcjonować w oderwaniu od Trójmiasta, ponieważ komunikacja, która jest w naszym mieście, jest obsługiwana przez Gdynię i przez Gdańsk i wielkość autobusów jest dopasowana też do ruchu, który jest na Przymorzu, czy w Letnicy, czy na Cisowej,
to panie radny, a może
i na wzgórzu Świętego Maksymiliana, więc jakby wielkość tych autobusów to nie jest autobus, który jeździ tylko i wyłącznie po Sopocie, tylko obsługuje wiele dzielnic.
To może Sopot zasługuje na własną komunikację. Nie będziemy uzależnieni od Gdyni i od Gdańska.
Przed chwilą pan mówił, że nie ma miejsca na parking bufojowy, a teraz pan planuje bazę komunikacji miejskiej, więc to bardzo śmiały pomysł.
Na pewno
pomysł.
Są miejsca, gdzie można byłoby
Ja jestem bardzo ciekawy, gdzie jest takie miejsce na terenie miasta. Pan może by wskazał, gdzie jest takie miejsce, żeby taka baza autobusowa się mogła zmieścić w przestrzeni naszych granic. Na Żabiance też jestem ciekawy, gdzie by było takie miejsce. Ale przede wszystkim budżet naszego miasta nie byłby w stanie zapewnić takiej oferty komunikacyjnej, jak mamy aktualnie. Przecież mamy autobusy aż do Cisowej. Jeździ tam autobus linii S. Mamy autobusy do Letnicy. To pan proponuje rozwiązanie, które chyba by tylko w naszych granicach funkcjonowało, a jednocześnie domaga się pan coraz dłuższych połączeń.
Przywrócenia widzę tej tutaj, linii do lotniska.
Widzę tutaj pewien pajadok. To Sopot by płacił za to, że jeździmy na lotnisko i jakby rozumiem, że za granicą z miastem Gdańskiem jakby byśmy się już nie zatrzymywali.
Właśnie, ja bym podeszła do tego z innej strony.
Ale chciałem jeszcze tylko dodać, że my powinniśmy patrzeć na to jako radni miasta Sopotu, jaka jest dyskusja w Oliwie, jaka jest dyskusja w Lwowie, bo my nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Ostatnio mieliśmy komisję w Polskiej Akademii Nauk. Państwo radni z Komisji właśnie Turystyki, Uzdrowiska i Ochrony Środowiska byli obecni. I nawet w przypadku plaż czy wód Zatoki Gdańskiej sam Sopot nie powinien podejmować decyzji, tak jak sama Gdynia nie powinna, czy Gdańsk, bo to wpływa na wszystkie nasze relacje.
Dziękuję. No właśnie, to nawiązuję do tych twoich ostatnich słów. Oczywiście ja bym na to spojrzała metropolitalnie i brakuje nam ustawy metropolitalnej i powinniśmy myśleć o Trójmieści, o dużym mieście z Pruszczem i z Wejherowem jako o całej aglomeracji, która ze sobą nie jest oddzielona, jest ze sobą powiązana i drogowo i w innych obszarach, więc brakuje tutaj takiego podejścia holistycznego, metropolitalnego, który pewnie te problemy by pozwolił rozwiązać szybciej i sprawniej, a nie dzielenia się, że miasto Gdańsk ma swoją i ma swoje zasady, tamten związek komunikacyjny. Gdynia ma swoje przedsiębiorstwa, a my jesteśmy pomiędzy i musimy rzeczywiście manewrować i prosić się jednych czy drugich, żeby nam jakieś udogodnienia dla naszych mieszkańców wprowadzili. Więc ja oczekuję od wielu lat jakiegoś uporządkowania uchwalenia ustawy metropolitalnej, która by pozwoliła całej naszej aglomeracji takie sprawy komunikacyjne, właśnie zagospodarowania plaż, decyzje związane z odpadami czy ze ściekami, żeby te kwestie zostały całościowo rozwiązane. Więc brakuje mi tego bardzo.
Jeśli chodzi o ustawę metropolitalną, to wciąż czekamy, aż rząd ją przyjmie. Z wtorku na wtorek jest ta decyzja przekładana, więc z niecierpliwością czekamy na jakąś decyzję rządu. Wracając jednak bezpośrednio do Sopotu, konsultacje w sprawie komunikacji, ale będą też konsultacje w sprawie nowych przejść dla pieszych w Sopocie na Alei Niepodległości, czyli na tej głównej trasie przelotowej przedzielającej Górny i Dolny Taras. Tam mają być 3 nowe przejścia dla pieszych. Potrzebne są czy nie, Paweł Petkowski?
Szanowni Państwo, no my jako Klub Prawa i Sprawiedliwości będziemy na pewno za tymi przejściami, jeżeli one oczywiście w tych konsultacjach, taka będzie wola mieszkańców. I jeżeli byśmy pytali o metropolię, czy by chciały przejść dla pieszych w Sopocie dodatkowych, to oczywiście by nie chciało, bo chciałoby płynnie jechać. Dlatego tutaj jest zastrzeżenie.
Kierowcy, ale piesi by
tak,
chcieli.
Znaczy dlatego tu są tak by nie zawsze to, co metropolitalne jest dobre dla nas i w drugą stronę również, więc tutaj trzeba to wyważyć. Ja zdecydowanie uważam, że każde przejście na Niepodległości, jeżeli jest uzasadnione, należy wprowadzać. Szczególnie mam na myśli nawet to, które ma powstać na wysokości ulicy Gojki. Często tamtędy przechodzę i wiem, jak jest to potrzebne. Myślę, że pani Grażyna też potwierdzi, z Dolnego Tarasu na Górny szybko by się mogła dostać. Kolejna sprawa, szanowni państwo, to uciszenie tego ruchu na Niepodległości, bo są takie przestrzenie, jak pomiędzy 3 Maja a ulicą Sikorskiego jest bardzo długa przestrzeń, gdzie no, nagminnie jest naruszana prędkość w Sopocie przez kierowców, więc to mogłoby być też w jakiś sposób ukrócone. Ale trzeba było pamiętać również o kierowcach, bo my czasami też wszyscy jesteśmy kierowcami, nie tylko pieszymi i należałoby zadbać o to, żeby ta zielona fala tam funkcjonowała w najlepszy możliwy sposób.
Grażyna Czajkowska.
No tak, na pewno będą protesty od kierowców, bo już słyszałam je wcześniej, mimo że jeszcze tych przejść w Sopocie wzdłuż Alei Niepodległości nie ma, ale pojawiły się w Gdańsku i one są bardzo przychylne dla pieszych i też rozmawiałam z kobietami, które korzystają z tych przejść na podwalu przedmiejskim i one mówią, że właśnie bardzo dobre rozwiązanie, bo przejście tunelem było czasami niebezpieczne
tak,
dla nich.
W Gdańsku głównie te przejścia powstały w miejscach, gdzie są tunele obecnie.
Tak i w Sopocie no, mamy tunel pod ulicą Marynarzy i on był właśnie właśnie zrobiony, zabierając przejście naziemne, i wtedy w tych latach 90. czy 2000. to był taki trend i wydawało się, że to jest dobre rozwiązanie. Ale winda często nie działa, więc wracamy do rozwiązań naziemnych i myślę, że szczególnie dla osób, które mają małe dzieci i jeżdżą z wózkami, tutaj kolega radny doświadczył tego, ja zresztą jako babcia też, że naziemne przejście jest potrzebne, jest wygodniejsze, a starsze osoby, nawet jak mają tunel, to przebiegają górą i to się zdarza w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino, nieraz to widziałam, bo im jest za ciężko zejść po schodach w dół i mimo, że jest duże niebezpieczeństwo szybko jeżdżących samochodów, to ryzykują to przejście górą, tak samo jak na wysokości Lidla, tu bliżej pętli autobusowej. Tam też jest projektowane takie przejście, bo tam nagminnie mieszkańcy wysokich bloków przy niepodległości, głównie starsi mieszkańcy, przebiegają do Biedronki czy do Lidla, tak, przez niepodległości. Więc pewnie będą głosy za i przeciw, no, ale uważam, że dla uspokojenia ruchu, tak to, co kolega mówił, też jest potrzebne to przejście naziemne.
Jarosław Zawada, radny, który z wózkiem przejeżdża.
Tak,
i musi się mierzyć z tunelami.
Zostałem wywołany. Jadę sobie bez problemu. Bardziej mam problem z tunelami pod torami kolejowymi, gdzie windy od wielu lat nie funkcjonują i trzeba naokoło chodzić. Przemieszczanie się po mieście, przynajmniej z wózkiem, nie jest jakimś dużym problemem, jeśli się ma też odpowiedni ten wózek, ale konsultacje są organizowane, ponieważ no, takie jest oczekiwanie też społeczne. Mieszkańcy Sopotu, no, też wzorując się na Gdańsku, który wprowadził te przejścia naziemne, wyszli z takim postulatem, żeby w mieście też odtworzyć właśnie przy ulicy Marynarzy na wysokości drugiego ELO. To się też wiąże z lewoskrętami, tak, żeby z ulicy Wybickiego można było skręcić w lewo, czy ze wspomnianego Lidla skręcić też na niepodległości od razu w kierunku Gdańska, a nie jechać przez Armii Krajowej. Więc to też ma taki aspekt, żeby ten ruch upłynnić samochodowy. Tunel, który powstał w ciągu ulicy Marynarzy 24 lata temu, no prawdopodobnie będzie już bardzo mało użytkowany, jeśli to przejście będzie wprowadzone. Podobał mi się pomysł jednego Marcina Makowskiego z Gdańska, który wzorem Monachium i Bremy proponował, żeby w tunelach organizować na przykład ścianki wspinaczkowe, więc myślę, że tą infrastrukturę można na nowo zaadoptować. Zobaczymy, co pokażą konsultacje społeczne. Dla pieszych im więcej przejść naziemnych, tym lepiej. Kierowcy wiadomo, że będą protestować. Bardzo bym chciał, żeby w tej debacie też wybrzmiał głos ekspertów. Jak to wpłynie na jakość powietrza, na dynamikę ruchu w mieście, na bezpieczeństwo pieszych. To są zagadnienia, w których no, powinni wziąć udział naukowcy i eksperci, bo byłyby to na pewno bardzo cenne głosy, żeby podjąć ostateczną decyzję.
Konsultacje odbędą się w dniach 9-25 marca. Jeszcze tak na koniec, króciutko chciałam was zapytać o Radę Dzielnic, bo wrócił temat powstania Rad Dzielnic w Sopocie. To członkowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli ich utworzenia. Twierdzicie, że to większa sprawczość dla mieszkańców, ale głosy są też takie, że Sopot jest za mały.
Panie redaktor, ile mam minut, tak?
Bo tutaj króciutko.
Króciutko, no, bo nie będzie łatwo. Dziękuję, panie Zawada, że tylko pół minuty pan mi daje. Ja skorzystam z większej ilości czasu, ale przechodzę do meritum. Szanowni państwo, Sopot na pewno różni się, każdy, kto mieszka albo bywa w Sopocie, różni się, jeśli chodzi o obszary. Sopot nie jest jednolitą masą, jest obszarowo zróżnicowany. Co innego potrzebują mieszkańcy Dolnego Tarasu, tutaj patrzę na panią radną Grażynę, co innego potrzebują mieszkańcy Górnego Tarasu. Należałoby bardziej wsłuchiwać się w głos mieszkańców, bo to oni wiedzą najlepiej, co oni potrzebują, a nie z punktu z urzędu miasta nie widać tych wszystkich aspektów i tych różnic. Dlatego my jesteśmy za tym, żeby te rady dzielnic powstały, żeby mogły funkcjonować, żeby tam się tworzyła i raz z jednej strony aktywizacja najlepszych pomysłów i mieszkańców, którzy mogliby pracować na rzecz tych dzielnic, a to mogły być też narybek dla bardzo dobrych przyszłości radnych, więc uważamy, że są same plusy, żadnych minusów.
Grażyna, tak, my jako Kocham Sopot od wielu lat mówimy o potrzebie powstania rad dzielnic, nawet też kiedyś organizowaliśmy konferencję wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim na ten temat, wsłuchując się w głosy radnych dzielnicowych z Gdańska czy z Gdyni, więc uważamy, że to by było takie status quo, bo w Sopocie są wydzielone części miasta, które żyją trochę własnym życiem. Właśnie chociażby Brodwino. Ludzie stamtąd mówią, że idą do miasta, mówiąc o deptaku raz na jakiś czas, a oni tam wszystko mają, wszystkie usługi zabezpieczone i żyją w tym obszarze osiedlowym i są tam aktywiści, którzy by naturalnie stali się tymi radnymi dzielnicowymi i rzeczywiście to jest taki potem narybek do włączenia się do Rady Miasta, ponieważ poznaje się już tą specyfikę, strukturę funkcjonowania miasta i tak dalej, więc jesteśmy bardzo za.
Jarosław Zawada.
Dziękuję bardzo. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim Sopot nie ma dzielnic, więc musielibyśmy zacząć od tego, żeby wyznaczyć dzielnice w naszym mieście, aby powoływać takie rady. Aktualnie mamy różne grona konsultacyjne, mamy też Młodzieżową Radę Miasta, organizujemy wiele konsultacji, spotykamy się na bieżąco z mieszkańcami w różnych częściach, na różnych osiedlach też większych, więc na bieżąco mamy kontakt z mieszkańcami. No jak na razie należałoby się tutaj skupić na tym, żeby wyznaczyć dzielnicę, zastanowić się, jaki miałby być to podział administracyjny naszego miasta, dopiero później rozmawiać o radach dzielnic.
A zagłosował pan za?
Obserwujemy też napięcia w Gdańsku, jakie są pomiędzy różnymi radami dzielnic. Też,
no, napięcia wynikają z dyskusji.
Wynikają z dyskusji, więc no, generalnie to jest temat, który chyba nie jesteśmy w stanie dzisiaj omówić, bo już niestety nasz
Ale
czas
dwa mija. Głosy za, jeden chyba wstrzymujący się, więc przegłosowanie.
Tak, a wielkość miasta nie jest tu problemem, bo są mniejsze miasta, które mają dzielnice, więc to jest kwestia administracyjna, wydzielania obszarów miasta i to jest do zrobienia.
Ale podstawą jest, żeby wydzielić dzielnicę.
Czyli na pewno temat jeszcze wróci. Teraz już musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Grażyna Czajkowska, Kocham Sopot.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Zawada, Koalicja dla Sopotu.
Dziękuję bardzo.
I Paweł Petkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, dobrego dnia.
Do usłyszenia.
Strefa samorządowa.